możliwe. Chciałbym zadać sobie pytanie i nam wszystkim dzisiaj, czy jesteśmy tego świadomi? Naprawdę, czy jesteśmy tego świadomi, że boskie możliwości wykraczają daleko poza naszą wyobraźnię? Daleko poza naszą wyobraźnię. Ja zdaję sobie sprawę, że nam ludziom często trudno jest uwierzyć w coś, co jest fizycznie niemożliwe. Ale Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych. Bóg jest Bogiem rzeczy nadprzyrodzonych. W sytuacjach dla nas beznadziejnych, a wiele razy one się pojawiają, musimy pamiętać, kim jest Bóg. Że On jest Stwórcą Wszechświata. Że On dał życie i w każdym momencie może także życie zakończyć. Że On jest Bogiem suwerennym, ma władzę nad wszystkim. I my ludzie możemy uznać Go za naszego tatusia, za naszego kochanego Ojca. I możemy dzięki Jezusowi Chrystusowi mieć z Nim niesamowite, głębokie relacje. Podążanie za Jezusem nie zawsze oznacza, że życie będzie usłane różami i że będziemy zawsze szczęśliwi, że będzie nam zawsze przyjemnie. Ale podążanie za Jezusem oznacza, że kiedy napotkamy problemy i kłopoty, będziemy umieli sobie z nimi poradzić, bo wiemy, że problemy i kłopoty są takimi trampolinami, z których wytryskuje, wyskakuje Boża chwała, Boża moc w naszym życiu i mamy dowody, że On jest, istnieje i że ma wszelką władzę. Amen? Właśnie, podążanie za Jezusem. A może z Jezusem? Oto moje pytanie. Jakże łatwo jest oddalić się, iść za Nim z dala. W tym tygodniu bardzo poruszyło mnie jedno słowo, jeden krótki wersecik dotyczący Piotra. To miało miejsce po śmierci Pana Jezusa. To miało miejsce, kiedy Jezus został ukrzyżowany. Jest powiedziane w Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale, że Piotr podążał za Nim w pewnej odległości. Kiedy przeczytałem ten werset, bum, dotknęło mnie coś. Duch Święty przyszedł do mojego serca i mówi, popatrz, nie warto podążać za Jezusem w pewnej odległości. Bo Piotr zaczął mieć same kłopoty i tarapaty w swoim życiu, kiedy tak szedł za Jezusem z oddali, jak inne tłumaczenie mówi, na dystans. Powiem, może lepiej iść z Jezusem. Na 100%. Kochać Go na maksa. Być Mu oddanym zupełnie. Poznać Go i powierzyć Mu swoje życie. Zaprosić Go do wszystkiego, co robimy i do wszystkiego, gdzie jesteśmy. Bo On jest niesamowity. Jezus jest niesamowity. I Jezus pragnie wykonywać te wszystkie rzeczy potężne, Boże, w naszym życiu. Po to On przyszedł. A Bóg jest wielki. A Bóg jest potężny. Pewien chłopiec zapytał swojego ojca, tatusiu, jaki duży jest Bóg? Ojciec spojrzał w górę i wskazał na samolot, który pojawił się na niebie. A jaki duży jest ten samolot? Zapytał syna. A chłopiec popatrzył w górę, popatrzył na niebo i mówi, tato, bardzo mały, prawie go nie widać. Wtedy tato zabrał swojego syna na lotnisko i pokazał mu samolot z bliska. I zapytał chłopca, a teraz, synku, jak duży jest ten samolot? Ogromny! Wow! Tato, jaki on jest wielki! Wtedy ojciec powiedział, wielkość Boga zależy od tego, jak blisko lub daleko od Niego jesteś. Im bliżej Niego będziesz, tym większy będzie w Twoim życiu. Amen? Tak to wygląda. Aby poznać wielkość Boga, trzeba być głodnym Boga. Głodnym Jezusa. Bardzo mi się podobało, że Kuba głosił radykalną Ewangelię. I Kuba w środę w Rybniku powiedział tak. Kiedy jesteś głodny, to jesz. I gdy się najesz, to już nie chcesz jeść. Ale gdy masz głód Boga, to nigdy głód nie ustaje. Gdy masz naprawdę głód Boga, to jesteś cały czas głodny. Jesz, doznajesz Bożego objawienia, przeżywasz Boga, ale ciągle pragniesz Go więcej. Ciągle chcesz Go więcej, ciągle jesteś bardziej głodny. Wiecie, kiedy w życiu przychodzą przełomy, naprawdę kiedy przychodzą przełomy, kiedy naprawdę stykamy się z Jezusem Chrystusem, kiedy Jezus zmienia nasze życie, zaczynamy płonąć Jezusem. Zaczynasz Go kochać ponad wszystko. Wszystko inne już się tak bardzo nie pociąga. To jest, są ważne rzeczy, które trzeba robić, ale wiesz, że On i to, co On chce robić, jest fundamentalne, jest najlepsze. Do tego lgniesz całym sercem. To pociąga cię najbardziej. Dodam jeszcze, to było też bardzo mocno akcentowane. Jeśli ciągle pociąga cię świat, nie poznałeś jeszcze Pana. Nie poznałaś jeszcze Pana. Jeśli ciągle pociąga cię świat i rzeczy tego świata, nie poznaliśmy jeszcze Pana. Bo kiedy naprawdę poznamy Pana, jeśli naprawdę przeżyjemy Jezusa, jeśli naprawdę On zmieni nasze życie, to ten świat zblednie w Jego blasku. Jego blask przebija się nad tym światem. Wszystko to, co On ma i to, kim jest, zaczyna nas pociągać. Trzy krótkie myśli dotyczące przełomów. Tradycyjnie, choć jak wspominałem Wielkanoc, aż tak bardzo emocjonalnie nie przykładamy do tego wagi, my poruszamy się wiarą. My wierzymy, że Jezus zmartwychwstał, prawda? Wierzymy, że Jezus umarł za nasze grzechy. Wierzymy, że Jezus oddał życie, abym ja miał życie wieczne. I święta są tylko symboliką tych wielkich wydarzeń, największych wydarzeń, które miały miejsce w historii ludzkości. Kiedy narodził się Pan Jezus, wspominamy to gdzieś tam w grudniu, czy to było w grudniu, to bibliści, teolodzy się sprzeczają, udowadniają, że to było w innym okresie i tak dalej. To nie ma znaczenia. Pan Jezus przyszedł na ten świat i umarł na krzyżu ponad 2000 lat temu. I po Jego zmartwychwstaniu chciałbym dziś wskazać na trzy wydarzenia, które miały miejsce. Kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, nastąpiły trzy wielkie przełomy w życiu ludzi. Chciałbym na nie wskazać i się pomodlimy. Pierwszy przełom opisany jest w Ewangelii Jana, 20 rozdział. Już był wieczór, była niedziela. A tak a propos niedzieli, dlatego spotykamy się i świętujemy i wielbimy Jezusa w niedzielę, bo On zmartwychwstał wcześniej rano w niedzielę. Dlatego nowotestamentowo nie świętujemy w sobotę, ale świętujemy w niedzielę, bo to jest dzień zmartwychwstania Jezusa. On zmartwychwstał, rozpoczął coś nowego. Notabene postanowił jeszcze zesłać Ducha Świętego także w niedzielę Pięćdziesiątnicy, po szabacie. Przyszedł Duch Święty i napełnił w Dzień Zielonych Świąt Kościół. I czytamy w 19 wierszu, że pierwszego dnia wieczoru po szabacie uczniowie byli razem w obawie przed Żydami, zaryglowali drzwi. Pan Jezus umarł już po całej tej ceremonii sądu, wyroku śmierci. Ludzie się rozproszyli, nastał smutek, uczniowie byli zagubieni, byli przygnieceni i oni zaryglowali się za drzwiami. I nagle zjawił się Jezus. Nagle czytamy w wierszu 19, zjawił się Jezus, stanął pośród nich i powiedział: pokój wam. Czy wiecie, że Jezus zawsze przychodzi z pokojem? Jeśli jest niepokój, jeśli jest jakaś niezgoda, zamieszanie, nie ma w tym Jezusa. Jezus nie wnosi niepokoju. Niepokój wnosi ktoś inny. Jezus wnosi zawsze pokój. Jezus jest księciem pokoju, prawda? Jezus, gdy przychodzi do kościoła, zawsze wnosi pokój, nie wnosi niepokój. Tak, jest rozdźwięk między tymi, którzy go przyjęli, a tymi, którzy go nie przyjęli. Ale między tymi, którzy go przyjęli, on jest księciem pokoju. Jest księciem pokoju, przynosi zawsze pokój, nie niepokój. Po tych słowach pokazał im ręce i bok. Uczniowie ucieszyli się, że zobaczyli Pana. Ja myślę, że to powinno cechować nasze wspólne spotkania. Zawsze cieszyć się, że widzimy razem Pana, że On jest obecny pośród nas, że możemy Mu oddać chwałę. Powinno nas ciągnąć jak magnes do miejsca, gdzie wielbimy Jezusa razem, gdzie On jest obecny. Cieszy nas to, bo spotkanie z Panem jest czymś niesamowitym. Jezus powiedział im ponownie: pokój wam. Jak mnie posłał Ojciec, tak ja was posyłam. Następnie tchnął na nich i powiedział: przyjmijcie Ducha Świętego. Nic nie dzieje się bez Ducha Świętego. Potrzebujemy bezustannie Ducha Świętego od samego początku naszej drogi za Bogiem. Duch Święty przychodzi, aby dać nam nowe życie. Duch Święty przychodzi, aby objawić nam Jezusa. Duch Święty przychodzi, aby przeżyć to, co Jezus wnosi. Ucieszyli się ze spotkania z Panem, udzielił im pokoju, tchnął w nich Ducha Świętego. Ale co było, nim Jezus przyszedł? Strach, obawa o przyszłość, brak poczucia bezpieczeństwa, niepokój. Tak sobie wymieniłem rzeczy, które szargały tym gronem mężczyzn. Biblia mówi, że zaryglowali się ze strachu przed Żydami. Mieli obawy o swoją przyszłość. Mieli brak poczucia bezpieczeństwa. Niepokój wypełnił ich serca. Dlatego Pan Jezus, przychodząc do nich, mówi: pokój wam. Słuchajcie, nie musicie być naszpikowani niepokojem. Nie musicie żyć w takiej rozterce. Ja jestem księciem pokoju. Gdy przychodzę do życia, wnoszę pokój. Jezus pokazał im, kim naprawdę jest. Bardzo mi ten fragment się podoba. Przecież Jezus wiedział, w jakim są stanie. I kiedy przychodzi do tych zagubionych ludzi, warto to podkreślić, kiedy przychodzi do tych zagubionych ludzi, nie wyrzuca pretensji, nie mówi: słuchajcie, zawiedliście mnie, tak bardzo na was liczyłem, tak bardzo chciałem, abyście byli ze mną do końca, abyście byli świadkami wszystkiego, tak bardzo jestem zasmucony waszą postawą. Nie, Pan Jezus przychodzi do nich, staje pośród nich, udziela im pokoju, daje im Świętego Ducha i mówi: jesteście tak cenni i wartościowi dla mnie, że daję wam to, co najlepsze, bo mam co do waszego życia plan. Taki sam jest Jezus dzisiaj. Iluż ludzi żyje w strachu. Iluż ludzi ma obawy o swoją przyszłość. Jakże wielu ma taki brak poczucia bezpieczeństwa. Iluż ludzi ma niepokój w sercu. Wiecie, rzeczy materialne tego nie rozwiążą. To może rozwiązać tylko obecność Jezusa. I to ponadnaturalne, to niesamowite wniesienie pokoju do naszego życia. Jeśli pragniemy być ludźmi, którzy mają uspokojone wnętrze, takie wyciszone, z poczuciem bezpieczeństwa, potrzebujemy Jezusa, potrzebujemy Jego obecności. Potrzebujemy, aby przyszedł Duch Święty, aby Duch Święty dotknął nas, aby Duch Święty nas przemienił, aby Duch Święty wlał to poczucie w nasze wnętrze. To czyni Duch Święty. Dlatego Pan Jezus tchnął na nich Ducha Świętego, aby mogli przyjąć to tchnienie nowego życia. To tchnienie życia, które On przynosi. To tchnienie życia, które wywalczył na krzyżu dla naszego odkupienia. To tchnienie życia, które daje nam to poczucie spełnienia w Bogu, to poczucie wartości, którą mamy w Bogu, to uczynił dla nich. To był przełom. Tak naprawdę tutaj przeżyli największy przełom. Oczywiście był moment, kiedy on ich zawołał, aby za nim poszli. Byli przy wielu cudach. Działo się wiele rzeczy przez 3,5 roku, nim Jezus umarł na krzyżu, nim oddał życie do tego momentu. Ale tutaj był największy ich przełom. Kiedy przyszedł Duch Święty, kiedy zabrał z nich wszystkie te ludzkie słabości, ludzkie obawy, kiedy Jezus dotknął się ich życia, kiedy ich uwolnił, kiedy sprawił, że stali się nowymi ludźmi, nie było później żadnego problemu już z tymi samymi ludźmi, aby poszli na cały świat i głosili Ewangelię wszystkim ludziom. Dlatego mamy dziś dzieje apostolskie, które opisują niesamowite działanie tych, którzy tam właśnie spotkali się z Jezusem i otrzymali pokój do swoich serc. Ci, którzy się ucieszyli Panem i na których stąpił Duch Święty. Tak to działa. Tak to działa. Jestem przekonany, że potrzebujemy takich przełomów. Że potrzebujemy takiej świeżości od naszego księcia pokoju. Drugi przełom, to się wszystko dzieje w tym samym czasie. Tuż po zmartwychwstaniu Jezusa. To Ewangelia Jana, 20 rozdział od 24 wiersza. Pan Jezus spotyka się z Tomaszem. Czytaliście o Tomaszu? Wiecie, co mnie poruszyło, czytając ten fragment? Czemu chłopa nie było razem z pozostałymi uczniami w poprzednim miejscu? Nie musiałby się tak długo męczyć. Ale on tam nie poszedł. Nie wiem, czy mu się nie chciało, czy nie miał możliwości, czy coś go zatrzymało. Nie był tam, gdzie Pan Jezus przyszedł do uczniów swoich po zmartwychwstaniu, objawił im się, udzielił im pokoju i tutaj człowiek Tomasz żyje w totalnym chaosie, nie ma wiary, nie wierzy w ogóle, że coś się wydarzyło. Kobiety chodzą, opowiadają, że grób jest pusty. On o tym słyszał, tak, gdzieś tam obiło mi się o uszy, ale co ja z tego mam? Wiecie co, Duch Święty mi powiedział, jak ważne jest być zawsze tam, gdzie jest Jezus. Bo nie wiesz nigdy, co się wydarzy. Możesz się z czymś niesamowitym minąć, jak ciebie nie będzie. Tak jak Tomasz. Tak jak Tomasz. W tym czasie tego spotkania z Jezusem nie było wśród nich Tomasza. Opuścił zgromadzenie. Nie poszedł na nabożeństwo. Pozostał sobie w domu. Może cię coś minąć. Tomasza, jednego z 12. On był częścią ich. On był częścią tej rodziny, zwanego Dydymos. Uczniowie przekazali mu zatem, widzieliśmy Pana. Oni są rozpaleni. Oni są nakręceni. Oni chodzą, oczy im świecą. Oni mówią, niesamowite. Jezus zmartwychwstał, żyje. Mamy pokój w sercu. Wszelki niepokój zniknął. Wszystko, co nas trzymało, obawy, zniknęły. On tchnął w nas Ducha Świętego. Chodzili wszędzie i opowiadali. Przekazywali to. Widzieliśmy Pana. A on? Jeśli na jego rękach nie zobaczę śladów gwoździ i ich nie dotknę, jeśli w jego bok nie włożę mojej ręki, nie uwierzę. Zobaczcie. Iluż mamy takich ludzi? Nie uwierzą. Nie chcą uwierzyć. Żądają jakichś znaków, potwierdzeń. Tak jak Tomasz. I oto Jezus staje pośrodku nich ponownie. Mnie zachwyca Jego miłość. Gdybym ja był Jezusem, i chwała Bogu, że nie jestem, przyszedłem do Tomasza i mówię, chłopie, weź się upamiętaj, zrób coś z sobą. Mówią ci wszyscy, że zmartwychwstałem, a ty takie bzdety tu opowiadasz. Jesteś jednym z moich uczniów. A Pan Jezus staje pośród nich i znów mówi, pokój wam. Bo Jezus jest nosicielem pokoju. On zaraża pokojem. Kościele, jeśli jest Jezus, mamy pokój w sercu. Pamiętajmy o tym zawsze. Jeśli przychodzi jakiś niepokój, coś się dzieje, wołaj do Jezusa, przychodź do Jezusa. A Jezus przychodzi i mówi, pokój tobie, pokój wam, daję ci mój pokój. Mój pokój jest nie taki, jaki daje świat. Ja daję prawdziwy pokój, twoje serce będzie spokojne. Uwalniam cię od niepokoju. Potem zwrócił się do Tomasza. No i co, Tomaszu? Zawaliłeś, chłopie. Wstydzę się ciebie. Wstyd mi o tobie mówić. Nie. Pan Jezus jest pełen miłości. Pan Jezus przychodzi do Tomasza i mówi, zbyliście tu. Tomasz, chodź. Chodź, zrobimy miśka. Przytulam cię. Tomaszu, ja cię kocham. Obejrzyj moje ręce. No zbliż swoją rękę i włóż tu w mój bok. Nie bądź bez wiary, ale wierz. Nie bądź bez wiary, wierz. Tomasz nagle doznaje olśnienia. Mój Pan i mój Bóg. Wtedy Jezus powiedział, uwierzyłeś, dlatego że mnie zobaczyłeś. Szczęśliwi, którzy nie zobaczyli, a jednak wierzą. Chciałbym zapytać, ilu z was widziało Pana i włożyło palec w Jego rany? A uwierzyliście? Oj, jesteśmy szczęśliwi. Według słów Jezusa jesteśmy prawdziwie szczęśliwi. Jesteśmy prawdziwie wierzący. Uwierzyliśmy, chociaż nie widzieliśmy. Ale Tomasz przejawia brak wiary. Nazwałbym tą postawę zwątpienie. On zwątpił. Jezus przychodzi do sceptyka. Tomasza wątpiącego. Przychodzi i objawia mu siebie. Jeśli tylko pragniesz, to Jezus przyjdzie. Taka jest prawda. Jeśli tylko pragniesz i będziesz mówił, chcę Jezusa, chcę Go zobaczyć, chcę Go przeżyć, chcę Go doświadczyć, Jezus przyjdzie. Dla ludzi, którzy naprawdę pragną, to spotykają Jezusa na swojej drodze. Tomasz Go spotkał, on chciał, on pragnął. Jezus przyszedł z miłością do niego. Pokazuje mu przebity bok. Ręce, nogi, zobacz Tomaszu, jestem. Wierz. Nie bądź bez wiary. Taki obraz. Wiara jest jak wulkan, jeśli jest w naszych sercach. Zresztą Biblia mówi, że bez wiary Bogu podobać się nie możemy. Kto uwierzy, że On istnieje, że jest Twórcą wszystkiego i nagradza wszystkich tych, którzy do Niego przychodzą, ci są Mu mili. I ci się mu podobają. On chce, abyśmy wierzyli. I wiara w człowieku może być jak wulkan. Jeśli ona się rodzi, jeśli przychodzi ten rodzaj wiary, zaufania Bogu, to wtedy ta wiara szuka tylko pęknięć w skorupie, by eksplodować. By eksplodować. Kiedy przełamie się przez tą naszą skorupę niewiary, taki obraz używam, następuje erupcja. Ilekroć Bóg może przebić się przez tą skorupę niewiary, przekazuje nam swoją nieokiełznaną moc i usuwa z nas nastroje i dylematy. I tą wiarę daje Duch Święty. To jest dar Ducha Świętego. Wiara jest darem Ducha Świętego. Jest też owocem Ducha Świętego. Duch Święty działając w nas rozpala w nas wiarę. Gdy przychodzi Duch Święty do naszego życia, wtedy nagle zaczynamy biec za Bogiem. Nagle zaczynamy szukać Jego oblicza. Nagle zaczynamy Go pragnąć. Kiedy rozpala się wiara w naszych sercach, znika to wszystko, z czym zmagał się Tomasz. Z czym zmagał się Tomasz? Myślę, że miał niskie poczucie swojej wartości. Krył się, był na odosobnieniu. Może pomyślał, nie nadaje się do tego grona. Może jestem nieodpowiednią osobą. Straciłem już wiarę. Tomasz już nie jest wszystkimi. Gdzieś się chowa. Mamy takich chrześcijan nawet. Którzy się izolują. Którzy już nie chcą być wszystkimi. Którzy się chowają. Są jak Tomasz. Przestali wierzyć. Po prostu zgasła w ich sercach wiara. Nie ma Ducha Świętego. Nie ma Jego obecności. Nie ma tego ognia. Bo kiedy ten Duch Święty jest, to nas aż rwie, a nas ciągnie, aby być tam, gdzie jest Jego obecność. Aby być tam, gdzie jest Słowo, gdzie jest chwała dla Niego, gdzie jest wspólnota, gdzie jest społeczność. Aż nas ciągnie. Duch Święty ciągnie jeden do drugiego. Przyciąga nas razem ze sobą. Kiedy jest wiara, to wiem, że wszystko może się wydarzyć. Może nie ma doskonałości. Może są jakieś dylematy. Może są jakieś nastroje. Ale gdy jest wiara i uwalnia ona Bożą moc, jak wulkan, który przebija tą skorupę i eksploduje, wtedy ta nieokiełznana Boża moc, ta potężna Boża moc zaczyna wylewać się z nas i zaczynamy widzieć wszystko z innej perspektywy. Brak stabilności w życiu. To cechowało Tomasza. Chwiejne życie. Mówi się niewierny Tomasz, chwiejny Tomasz. Niepewność. Ale Bóg daje poczucie wartości. Czy dlaczego niektórzy ludzie się kryją i uciekają? bo właśnie nie mają tego poczucia wartości. Tak naprawdę nie wiedzą, kim są. Albo są zadufani w sobie tak bardzo, mają taką pychę, że się czynią lepszymi od innych, albo popadają w drugą skrajność. Mają niskie poczucie wartości. Czują się mało znaczący. Jezus to zmienia. Jezus czyni nas wszystkich jednakowych. Pewnych. Błogosławionych. Jeremiasz prorokuje. Oto ja, Pan, wiem, jakie myśli mam o was. Jakie myśli ma o nas Bóg? Łobuz, rozrabiaka, do niczego się nie nadający, wywalić go, przekreślić. Nigdzie nie ma Bóg takich myśli. Na sądzie ostatecznym, tak. Kiedyś, w przyszłości, teraz, Bóg pragnie zmiany człowieka. Nawet takiego łobuza, jak jego młodszy syn wypatrywał codziennie. Tam jest powiedziane codziennie. Ojciec tak wielki, szlachetny, tak potężny wychodził i wypatrywał codziennie, czy ten rozwiązły jego młodszy synalek nie wraca z powrotem do domu. I nie stoi z paskiem, kiedy on się pojawia, tylko stoi z otwartymi ramionami pełnymi miłości, aby go przyjąć. Taki jest Bóg. Taki jest niebiański Ojciec. Jakie myśli mam o was? O pokoju, a nie o niedoli. O błogosławieństwie, nie o przekleństwie. Myśli o nadziei, nie o porażce. Jeremiasz, prorok wielki, tak prorokuje. Psalmista w psalmie pierwszym mówi tak, że zasadzeni nad strumieniami żywych wód nigdy się nie zachwieją. Nigdy się nie zachwieją. Wydają owoc we właściwym czasie, a to, czego się podejmują, zakończy się powodzeniem. Tak brzmi to najnowsze tłumaczenie. Ci, którzy są zasadzeni u źródła wód żywych. Jezus przychodzi, Duch Święty przychodzi, aby takie wody wylewać, byśmy byli zasadzeni u takich wód. Abyśmy mogli czerpać życie do naszego życia z tych wód żywych. I przemiana numer 3, króciutko. To jest długi fragment. Wszystko dzieje się w tym samym okresie, w tych samych dniach. Opisuje ją Ewangelista Łukasz w 24 rozdziale. Ja mam tutaj wersety kończące, ale wrócę do początku. Tego samego dnia, kiedy Pan Jezus spotkał się z Tomaszem. Tego samego dnia. To wszystko dzieje się bardzo szybko. Tego samego dnia dwaj spośród nich szli do wsi zwanej Emaus. Opisuje to Łukasz. Leżącej 11 kilometrów od Jerozolimy. To mi mówi, że ci dwaj także nie byli wraz z uczniami, kiedy Pan Jezus przyszedł po swoim zmartwychwstaniu. Wymieniali między sobą myśli, co zaszło. A więc szli i opowiadali o tym wydarzeniu, które miało miejsce od ukrzyżowania do zmartwychwstania czy do pogrzebu Jezusa, bo oni nie wiedzieli, że zmartwychwstał. Nie mieli pojęcia, że Jezus zmartwychwstał. Wymieniali między sobą myśli, co zaszło. Lubili sobie pogadać. Ale to, że sobie gadali, to nie zmieniało faktu ich sytuacji. Same pogadanie nie zmieni naszego życia. Możemy sobie gadać i możemy sobie opowiadać, możemy sobie wymieniać zdania, ale my potrzebujemy zmiany życia. I gdy tak rozmawiali, stawiali sobie nawzajem pytania, sam Jezus zbliżył się i zaczął iść z nimi. Czytamy w Bożym Słowie. I tu jest takie ważne zdanie. Lecz ich oczy były zasłonięte, także go nie rozpoznali. A on zapytał, o czym tak rozmawiacie? Co jest tematem waszej dyskusji? A oni ze smutkiem, powiedziane jest w Biblii na twarzach, jeden z nich właściwie, Kleofas, odpowiedział, chyba jesteś jedyną osobą w Jerozolimie, która nie wie, co się w ostatnich dniach stało. A Pan zapytał, co się stało? Ależ ma poczucie humoru, nie? Przecież to o nim mowa. A on, Pan Jezus tak działał, właśnie pięknie działał. To nie była jakaś sformatowana religia i liturgia. A co się stało? Powiedzcie mi. Bardzo mnie to interesuje. Niesamowite. No, chodzi o Jezusa z Nazaretu, wyjaśnił drugi. Wystąpił on wobec Boga oraz całego ludu jako prorok wielkiego czynu i słowa. Na niego to arcykapłani, nie wiesz? Arcykapłani na niego wydali wyrok śmierci i go ukrzyżowali. Nie słyszałeś o tym? A my mieliśmy nadzieję, że on wybawi Izrael z niewoli. Tymczasem już trzeci dzień od tego wydarzenia, a on jest w grobie. Przerąbany. Zawiedliśmy się. Tak, tak, słuchajcie. Słuchaj, słuchaj. Niektóre kobiety zaskoczyły nas. A co takiego one mówiły? Tam jest to wszystko opisane. Że były wczesnym rankiem przy grobowcu, lecz nie znalazły jego ciała. Doniosły nam o tym, a ponadto powiedziały, że ukazali im się aniołowie z wiadomością. Czy widzicie na początku tej historii, jacy oni są smutni, jak rozprawiają, że wszystko już się skończyło, że jest przerąbane, że już nic nie ma? Nie posłuchali kobiet. Czasami kobiety trzeba słuchać. Mężowie, słuchajcie swoje żony czasami, one mają rację. Oni nie słuchali kobiet. Co tam będą baby nam mówić? One powiedziały jasno i wyraźnie. Widziałyśmy aniołów. Grób pusty. Słuchajcie, Jezus zmartwychwstał. Co wy pleciecie? Kobiece gadanie. Już nie chcę mówić po raz drugi użyć tego słowa, bo to uwłacza kobietom. Nie przyjęli tego. Bo by nie byli smutni, gdyby przyjęli. Bo by szli inaczej. Bo by inaczej rozmawiali. Ja sobie wyobrażam, że oni powinni rozmawiać. Ty wiesz, co te nasze siostry nam powiedziały? On zmartwychwstał, grób jest pusty. Słuchaj, my musimy go szukać. My musimy się za nim rozglądać. My musimy go znaleźć. My musimy go spotkać. Słuchaj, one powiedziały, że tam były. Jego nie ma w grobie. Nie dziw się, że czasami, gdy mówisz o Jezusie, nie chcą cię ludzie słuchać. To jest normalne w ich naturze. Nie chcą ludzie słuchać. Nie chcą słuchać o Jezusie. Ale nie poddawaj się. Te kobiety rozgłaszały dobrą wieść. Wtedy Jezus im mówi, o nierozumni, głuptaski jesteście. Macie gnuśne serce. Czy nie wierzycie w to wszystko, co mówili prorocy? Mamy Boże Słowo, Kościele. Mamy w nie wierzyć. To, co tu jest zapisane. Kiedy go posłuchali, mówią, wow, coś tu jest nie tak. I tu jest nasz tekst. Wy mogli jednak na nim, zostań z nami, gdy zbliża się wieczór, dzień się chyli ku wieczorowi. Wstąpił więc, by z nimi zostać. Gdy zasiedli do stołu, wziął chleb, pobłogosławił, złamał i zaczął im podawać. Wtedy otworzyły im się oczy. Poznali go, lecz on znikł. Niesamowite. A oni powiedzieli sobie, czy nasze serca nie płonęły, gdy mówił do nas? Ty czułeś to? Jak on mówił, to było coś innego, to było coś niesamowitego. Jeszcze tej samej godziny wstali i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali 11 zgromadzonych wraz z innymi. Utrzymywali oni, Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Co cechowało tych ludzi, którzy byli bez Jezusa? Którzy uznali, że On nie istnieje, że już Go nie ma. Smutek. Życie bez Boga jest smutne. Powiem to jeszcze raz. Życie bez Boga jest smutne. Bez Jezusa jest smutne. Człowiek bez Boga ma tylko chwilowe przejawy radości. Świat produkuje środki na rozradowanie. Świat produkuje środki na rozradowanie. Używki, alkohol, piwko sobie strzelić, wino sobie strzelić. To są środki zastępcze, które świat wyprodukował na rozradowanie. Ja odważnie mówię, że my tego nie potrzebujemy. My tego nie potrzebujemy, Kościele. Bo radość prawdziwą możemy nosić w naszych sercach, kiedy Jezus tam jest. Radość Pana jest naszą ostoją. Duch Święty jest źródłem naszej radości. Kiedy Duch Święty nas napełnia, nie potrzebujemy tych rozradowujących, wyprodukowanych przez świat rzeczy. Świat wyprodukował kabaret, aby zabawiać ludzi. By mieli chwilę przerwy na śmiech, by się trochę pośmiali, pocieszyli. Ale Pan Jezus nam dał radość, która trwa wiecznie i może mieszkać w nas. I może być w nas. Kościele, czas się obudzić. Czas żyć tą radością. Cieszyć się Panem ponad wszystko. Nie fascynować się rzeczami drugorzędnymi, mało wartościowymi. Potrzebujemy ognia Ducha Świętego, aby nam na nowo pokazał Jezusa. Co jeszcze ich zachowało? Brak duchowego wzroku. Jezus mówi, mają oczy, ale nie widzą, uszy, ale nie słyszą, serca, ale nie czują. Pytanie niedzieli brzmi tak. Czy widzisz? Co widzisz? Czy słyszysz? Czy słyszysz Boga? Czy słyszysz, co Duch Święty mówi do Kościoła dzisiaj? Czy w ogóle cię to interesuje? Czy w ogóle chcesz usłyszeć, co Bóg chce nam powiedzieć dzisiaj? Co chce powiedzieć do Kościoła, do nas, do naszych rodzin, do naszego osobistego życia? Czy twoje serce czuje? Czy ono płonie, pała? Tak jak oni mówili, jak on mówił, to nasze serce pałało w nas. O, poruszało nas. Kiedy biorę Biblię, kiedy zaczynam mieć społeczność z Panem, kiedy zaczynam słyszeć, jak on do mnie mówi, coś dzieje się z moim wnętrzem, coś dzieje się w moim sercu, porusza mnie to. Ich oczy były zasłonięte, także go nie rozpoznali. Ale wszystko zmieniło się, jak poznali Jezusa. Jak go rozpoznali. Jak otworzyły się im oczy. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go. Kiedy go poznajemy, przychodzi przełom. Wtedy otworzył im oczy. Wtedy otworzył ich uszy. Wtedy zrozumieli przesłanie prorocze. I wtedy zapłonęło ich serce, gdy mówił do nich. Wiecie, Duch Święty rozpala serca. On jest niesamowicie dobry w rozpalaniu serc. Kiedy przychodzi, kiedy zstępuje na człowieka, kiedy człowiek zaczyna być głodny, kiedy nagle Duch Święty przychodzi ze swoim ogniem, obecnością do naszego wnętrza, wtedy coś się zaczyna z nami dziać, z naszym sercem, z naszym wnętrzem, coś zaczyna się dziać. Ja to przeżywam, kiedy siedziałem w środę, Duch Święty przychodził, jak moje serce pałało we mnie. Jak czułem Bożą obecność, jak łzy mi nawet ciekły, jak przeżywałem Pana. Mówię, Boże, jaki Ty jesteś dobry, jakie Ty rzeczy czynisz. Przebudzenie może być w tym kraju, to się może wydarzyć. To się może wydarzyć. Potrzeba tylko ludzi, którzy rozpalą się ogniem Ducha Świętego. Którzy powiedzą, Duchu Święty, użyj mnie w tym, co potrafię. W muzyce, w opowiadaniu o Jezusie, w czymkolwiek. Użyj mnie, jestem do Twojej dyspozycji. Niech zapłonie ten ogień, bo to jest jedyna odpowiedź dla tego świata. Jedyna odpowiedź. Nie ma innej. Wszystko, co słyszymy, to niespełnione obietnice. To zamieszanie, zamęt. To kryzys, który nadchodzi. To złe rzeczy, które będą się działy. To dramaty, które będą miały miejsce na świecie. To, co się wszystko wydarza, nadchodzi w niesamowitym tempie. Nadchodzi i się dzieje. Diabeł powstaje, aby niszczyć, ale powstaje także Bóg, który budzi Kościół, aby powstał w mocy Ducha Świętego. I ta bitwa jest zwycięską bitwą. Bóg potrzebuje tylko ludzi rozpalonych Duchem Świętym. Kiedyś powiedziałem, że rozrusznik serca, niektórzy mają, musieli skorzystać z tego urządzenia. To urządzenie, które sprawia, że serce ma prawidłowy rytm. Duch Święty sprawia, że czujemy, żyjemy. Serce bije nam prawidłowo. Rozrusznik serca umieszczony jest w klatce piersiowej. Jest niczym metronom. Pomaga sercu zachowywać to właściwe bicie. Ja wierzę, że obecność Ducha Świętego, Jego namaszczenie i ogień w nas działa podobnie. On usuwa arytmię. Dostajemy zdrowego rytmu duchowego serca. Jego plan czy mój plan? Jego wola czy moja wola? Nagle zaczynam odkrywać, że Jego plan, Jego wola są o wiele lepsze niż to, co ja planuję, to, co ja chcę. Obecność Ducha Świętego w nas pozwala nam maszerować w rytmie bicia serca naszego Pana. Bóg chce, abyśmy się na to otworzyli. Powstańmy, Kościele, na parę minut i pozwólmy Duchowi Świętemu, aby działał. Ktoś, no Kuba o tym powiedział w środę, że ktoś mu powiedział, masz 45 minut o tam, któreś kończymy nabożeństwo, mamy wyznaczony czas. A Kuba mówi, a co jeśli w 44 minucie przyjdzie Duch Święty? Co wtedy? Co wtedy? Zakończymy to wszystko? I powiemy, no mamy wyznaczony czas. On mówi tak. Pastor mu powiedział tak. Kończymy, bo taki mamy plan. Tak dziś funkcjonują kościoły, dlatego nic się nie dzieje. Dlatego niczego nie ma. Potrzeba Bożego ożywienia, potrzeba Bożego poruszenia. Bóg musi przyjść do twojego życia. Bóg musi stąpić na twoje i moje serce. Czas ugiąć się w pokorze przed Panem i powiedzieć, Boże, dotknij mnie, dotknij mojego życia, przyjdź do mojego życia. Jestem gotowy tu pobyć te 10 minut dłużej. Świat się nie zawali, mój dom mi nie okradną. Ty czuwasz nade mną, Panie. Obiad mogę zjeść pół godziny później. Nic się nie stanie, nie umrę. Tak i tak jestem wypasiony, więcej niż potrzeba. Nic mi się nie stanie, nic mi się nie stanie, jeśli przyjdę przed Boże oblicze i spędzę z Nim trochę czasu i powiem, dotknij mnie, Duchu Święty, dotknij mnie. Proszę zespół. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Duchu Święty. Zapraszamy Cię. Panie, Twoim jesteśmy. Twoim kościołem, organizmem, ciałem. To Ty jesteś głową, nie my. Czasami to my chcemy wszystkim kręcić. Wybacz nam, Panie. Panie, chcemy oddać Tobie kościół z powrotem. Panie, nie nasz to kościół, to Twój. Ty jesteś głową, Ty jesteś Panem. Pomóż nam, Panie. Pomóż nam, Panie. Panie, pomóż nam przejść tą drogę. Pomóż nam, Panie. Niech pała w nas serce. Panie, niech porusza nas Twój Duch Święty. Niech tchnie na nowo. Może niektórzy są zastraszeni, zagubieni, jak tych 11, którzy zamgryglowali się gdzieś na osobności z obawy przed tym wszystkim, co nadchodzi. A może niektórzy są jak Tomasz, straciłeś wiarę. Jak zobaczę, to uwierzę. Nie widzę, nic się nie dzieje, nic nie widzę. Błogosławieni, którzy nie widzą, a wierzą. Ci są szczęśliwi. Ci są szczęśliwi. A może jak ci dwaj. Dyskusje to łatwo prowadzić. Rozmawiać ze sobą, z innymi. Podyskutować to sobie możemy. Ale my potrzebujemy objawienia Jezusa, Jego obecności, Jego Ducha. Jego ożywienia, aby serca w nas zapłonęły, aby pałały w nas serca, aby płonęły Bożym ogniem. Będą działy się rzeczy wtedy. Wtedy będą cuda. Kiedy wiara będzie jak ten wulkan, który rozsadza. Eksploduje i wylewa się. Dziękujemy Ci, Panie. Jeśli masz pragnienie, aby dziś Bóg Ciebie dotknął, aby Bóg dotknął dziś Twojego życia, zostań przez chwilę przed Panem. Zostań przed Nim. Pozwól Mu. Pozwól Duchowi Świętemu. Halleluja Ci, Jezus. Dziękujemy Ci, Panie.
Jestem tu, by przed Tobą zniżyć się. Łaską swoją okrywasz mnie.
Dziękujemy, Jezus.
Więc jestem tu, wiedząc, że grzech splamił mnie.
Panie nasz.
Krwią baranka oczyszczasz mnie.
Dziękujemy, Jezus.
I wiem, że Ty największą miłość. Oddałeś mi, oddałeś życie swe, by ratować mnie.
Jakże wiele zrobiłeś, Panie, dla nas. Zapraszamy Ciebie do naszego życia. Zapraszamy Ciebie, byś przyszedł, Panie.
Więc
stoję, byś zbawiał, byś napełniał, byś dotykał naszego życia, Panie. Dziękujemy Ci.
Wiem, że bardzo kochasz mnie. Chwałą, ogniem uświęcasz mnie.
Ty uwalniasz, Panie. Oczyszczasz nasze życie.
Że Ty największą miłość dałeś mi, oddałeś życie swe, by ratować mnie.
Bóg jest wielki, Bogiem, jest tutaj obecny, pośród nas. Żyj z zrzucone sercem, spokojnie z zrzucone sercem, a Pan wywyższy Ciebie. Pan da Ci łaskę, Pan da Ci łaskę.
No łaskę.